Czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem dziekanem na czele i z księdzem kustoszem. Drodzy słuchacze Katolickiego Radia Podlasie, którzy tą drogą dziś duchowo przenosicie się do świętej ziemi, po której chodzili nasi błogosławieni, siostry i bracia, drodzy parafianie i ziomkowie i wszyscy przybyli pielgrzymi. 140 lat temu, właśnie w tym miejscu, w dniach pomiędzy 22 a 24 stycznia, nasi praojcowie, błogosławieni, pokazali wtedy i dzisiaj to czynią samo, co w ich życiu jest najważniejsze. Dali piękne świadectwo swojego życia, nie pokazując wielkiego bogactwa ani tytułów naukowych, ale pokazali jedno, że w życiu bardzo ważne jest Boga poznać, pokochać i Go naśladować, by być człowiekiem szczęśliwym. Gromadzimy się w pierwszym dniu nowenny, aby nade wszystko w tym miejscu Bogu podziękować za naszych praojców błogosławionych i by spojrzeć jeszcze raz na nich, by na nowo poznać, skąd pochodzą nasze korzenie, skąd nasz ród. Bo to, że my mamy dziś wiarę, jest wielkim darem Boga, ale danym również przez naszych praojców błogosławionych. Oprócz tej wdzięczności chcemy się modlić do Boga przez orędownictwo właśnie unitów, o czym z każdym dniem, miesiącem i rokiem zapewniają nas świadectwa tych, którzy tutaj się modlili i otrzymywali dary. O tym mówią wota w tej kruchcie, gdzie przechowywane są relikwie błogosławionych unitów w postaci uzdrowień z ciężkiej choroby, wypadku czy otrzymanie daru nowego życia. Ale również, i to całkiem niedawno, jeden z księży egzorcystów, który posługuje właśnie w Lublinie, mówił: ja kiedyś się zapoznałem z błogosławionymi męczennikami i w swojej posłudze stale ich przyzywam. I mówi: powiem księdzu, który pochodzisz z Pratulina, że kiedy wzywam błogosławionych unitów, to widzę jakieś poruszenie na kościele wśród ludzi, za których się modlę. I powiem księdzu dalej, że ci, którzy byli ojcami, mężczyznami i tak wierzyli, mają szczególną moc. Dziś chcemy, siostry i bracia, się modlić i w tych najbliższych dniach głęboko wierzę. Pan Bóg przez te 9 dni dla tych, którzy szczerze proszą, przygotuje dar i tym, którzy tutaj będą się modlili, i tym, którzy łączą się przez Katolickie Radio Podlasie. Ale oprócz tej wdzięczności Bogu i modlitwy jest jeszcze trzeci ważny powód, dla którego przeżywamy tę nowennę. To ten powód, o którym wspomniał ksiądz dziekan w komentarzu na rozpoczęcie mszy świętej, a mianowicie, że bracia i siostry, jak tutaj jesteśmy, a szczególnie my, rodacy, ziomkowie, jesteśmy tymi, którzy noszą dziedzictwo, które oni zostawili, dziedzictwo wiary. I dlatego też dzisiaj i w następnych dniach będziemy się przyglądali naszym praojcom, co możemy wziąć z ich życia, co możemy zaczerpać, aby być po prostu dzisiaj ludźmi silnymi. Dla tych, którzy teraz są w kościele, dla tych, którzy Pratulin znają z wcześniejszych wizyt, chcę jakby wspiąć się dzisiaj w tym prezbiterium troszeczkę wyżej, by po lewej stronie zobaczyć obraz męczeństwa unitów. To ten moment, który pokazuje, że tuż przed tą egzekucją oni, będąc we wspólnocie, są przy swojej świątyni i choć jakiś element strachu towarzyszy, to są ludzie, którzy po prostu mają siłę, mają moc. To widać również po tych twarzach, które znamy dziś tylko z obrazu. Ale kiedy również przyglądamy się, drodzy, życiu świętych, to widzimy, że z tej twarzy świętego przebija pewność, przebija pewność, która nie jest wymiarem tylko jakiegoś optymizmu, ale jest pewnością wynikającą z nadziei, którą daje właśnie Bóg w wierze, czy poprzez wiarę. I dzisiaj, drodzy, chciejmy choć na chwilkę przypatrzeć się życiu błogosławionych, widząc ich wiarę, albo ucząc się od nich życia wiarą. Niedawno rozmawiałem z misjonarzem, który wiele lat jest na misjach i on mi mówi tak, wiesz, jak Pan Bóg niesamowicie prowadzi życie. Przez 3 lata pracowałem z lekarzem, który jest Anglikiem. Lekarz, który się deklarował jako ateista. Dobry człowiek, przyjechał na misję, by służyć tym biednym ludziom, ale nigdy o Panu Bogu nie dało się właściwie jakoś z nim pogadać. Zawsze jakoś był oporny i przyjechał któregoś dnia z buszu i mówi, księże, ochrzcij mnie. A ten ksiądz, taki trochę zdziwiony, mówi, no ale co się stało? On mówi, to co się dzisiaj stało jest powodem, w którym proszę o chrzest. Mam pacjentkę, to młoda, piękna murzynka, 18-letnia. 2 miesiące amputowałem ręce i nogi, został tułów. Ona ma 5 roku życia. Ma ciężką chorobę. Ale kiedy z nią rozmawiałem, to widziałem i słyszałem, jak ona, choć delikatnie jest smutna, że słabuje, to jednak nie narzeka i ciągle mówi, jeśli Pan mnie powoła, to ja do Niego wędruję. Ja wierzę w inny świat, gdzie na mnie czeka też Bóg. I ten lekarz dodaje, jeśli ona mówi o tym innym świecie, że on jest tak realny, to ja bym chciał też żyć z takim Bogiem. Księże, ochrzcij mnie. Przez kilka dni przygotowywałem go i ochrzciłem dorosłego człowieka, który chce żyć już inaczej, mieć inne oczy. Drodzy, nie chciałbym tutaj przywoływać jakiejś definicji wiary, bowiem tę definicję wiary dają nam unici. I chciałbym was zaprosić, żebyśmy zobaczyli życie unitów właśnie w takich 3 odsłonach wiary. Że wiara to rzeczywiście jest lampa, która świeci, jak mówi papież Franciszek. Że wiara to rzeczywiście są inne oczy, poprzez które człowiek widzi inaczej, widzi dalej, widzi właśnie z Bogiem, patrzy po Bożemu. I kiedy przyglądamy się na wiarę unitów, naszych praojców, to chcemy zobaczyć, że ich wiara była prosta. Oni od swoich rodziców usłyszeli dobrą nowinę o Bogu, który przychodzi, by być człowiekiem i człowieka podnosić. I oni usłyszeli, że człowiek sam z siebie nie jest mocny. To są, drodzy, 2 stale wielkie kłamstwa, które do nas kieruje zły duch, który mówi tak, Pan Bóg może i ciebie stworzył, ale tobą się nie opiekuje. I 2 kłamstwo, sam sobie w życiu poradzisz. A odpowiedź jest w wierze, że człowiek jest chcianym i kochanym przez Boga i że człowiekowi Bóg jest potrzebny. Tak żyli nasi praojcowie, którzy właśnie taką wiarę otrzymali od swoich ojców. Takiej wiary się uczyli. A gdzie się uczyli? Jak się z Bogiem spotykali? O tym mówi 2 obraz, znany nam jako Krynica, pokazujący las w miejscowości Bohukały, w którym przychodzący księża sprawowali sakramenty święte, jak tu widzimy, i spowiadali, i odprawiali mszę świętą, i chrzcili, i błogosławili nowe związki małżeńskie. Przyjeżdżali księża w przebraniu, by Boga im po prostu, tym naszym praojcom, przynosić, by Boga zostawić. Tak wierzyli nasi praojcowie, że Bóg jest i Jemu chcemy wierzyć, bo On dla nas ma inne życie. On jest naszym wsparciem. Siostry i bracia, ważnym elementem oprócz tego daru obdarowania, który ma miejsce w wierze, jest moment posłuszeństwa Bogu. Oni mieli wielkie próby, kiedy zabierano im majątki, kiedy zabierano im ojców, wierzyć czy nie wierzyć. Są takie momenty w życiu człowieka, które byśmy nazwali pewną próbą. Taką próbę przechodził biblijny Abraham, który w odpowiednim już starszym wieku otrzymuje od Boga zaproszenie wyjść w nieznane i idzie. Taką próbę przechodziła Maryja, która w pewnym momencie otrzymuje od Boga słowo: będziesz matką Pana. Jak to się staje? Nie rozumiem wszystkiego, ale idę na to słowo. Taką próbę posłuszeństwa przechodził sam Chrystus, który w ogrójcu, w obliczu cierpienia mówi: Ojcze, to ciężki krzyż, ale niech się nie moja, ale Twoja wola staje. Siostry i bracia, posłuszeństwo w wierze, posłuszeństwo Bogu, który jeśli obiecuje, to dopełni, dotrzyma słowa. Ukonkretniamy to. Dla mnie, jako dla księdza, posłuszeństwem jest wierność ślubom, które złożyłem w momencie święceń. Dla ciebie, siostro i bracie, który żyjesz w małżeństwie, posłuszeństwem jest Bogu, jest wierność przysiędze małżeńskiej. Wierność tej obrączce, którą nie zdejmuj, bo już minęło wiele lat. To jest wymiar posłuszeństwa. Bóg nieraz próbuje człowieka, ale w tej próbie właśnie chodzi o coś więcej, żeby się coś więcej stało w człowieku, nieraz przez doświadczenie trudne. W dzienniczku siostry Faustyny jest taki moment, kiedy siostra Faustyna ma wewnętrzny opór, czy chodzić na mszę świętą codziennie. Przychodzi do matki przełożonej i mówi: Matko, ja nie wiem, ja nie czuję mszy świętej. A matka przełożona mówi: niech siostra chodzi dalej. Po latach siostra Faustyna powie: słowo matki przełożonej ocaliło jej życie. Pomagałem kiedyś siostrom zakonnym, odprawiając im w Lublinie mszę świętą. Opowiadały mi o pewnym doświadczeniu ze swojego zgromadzenia. Oto młoda siostra, która chorowała całą zimę. To zgromadzenie bezhabitowe. I siostra już tak zapragnęła wyjść na wiosnę, ubrać się w ładny płaszczyk, jak kobieta, po prostu. I podkręcić trochę włos. Już się tak wyrychtowała, kiedy to matka przełożona przychodzi i mówi: siostro, siostra całą zimę chorowała, siostra niech założy stary wełniany płaszcz, stary, z oporem nałożyła. I będąc w mieście, to był czas zaraz po II wojnie światowej, jadąc tramwajem, ktoś przyhamował tramwaj, ona upadła i tak się delikatnie budzi, pyta człowieka, który jest obok: co tu się stało? A ten człowiek mówi: ma pani szczęście, że pani jest starszą kobietą, bo tutaj właśnie pewna grupa młodych chłopaków padła i wybrała co młodsze, ładniejsze kobiety. Ma pani szczęście. I ona tak wróciła i mówi: Pan Bóg wie, co robi. Ona była młodą, piękną siostrą, ale i czapka, i płaszcz sprawiły, że po prostu jakby się kapkę postarzała. Bóg widzi więcej. W Stanach Zjednoczonych jest ruch czystych serc małżeńskich. Ruch, który gromadzi małżeństwa, które nie stosują antykoncepcji, bo są jako ludzie wierzący. Z tego ruchu, gdzie dar prokreacji przyjmowany jest zgodnie z rozpoznawaniem daru płodności, niepłodności, proszę zwrócić uwagę, rozwodzi się tylko 1% ludzi. Bo są posłuszni Bogu, są posłuszni sobie, również właśnie w wierze. Tego chcemy się uczyć od naszych błogosławionych. Właśnie posłuszeństwa Bogu, że Bóg widzi więcej, że Bóg ma dla mnie plan. Chociaż czasami nie widać, jaki będzie koniec tego, to jednak głęboko wierzę, że Pan mnie prowadzi. Drugim ważnym elementem wiary naszych praojców jest to, że oni, bracia i siostry, tę wspólnotę wiary, której na imię Kościół kochali jako swoją rodzinę i dom. Znamy to doświadczenie, że dla nich świątynia, która tutaj nieopodal tego kościoła stała, była dla nich właśnie miejscem, w którym oddawali chwałę Bogu, ale również oni czuli się jako wierzący, jako jedna rodzina. Bardzo lubili kapłanów, bardzo lubili papieża i to szczególnie wybrzmiało, kiedy w pewnym momencie zabrano im świątynię, kiedy mówili: to biały ojciec. Nie chcieli innej drogi, chcieli tej swojej wspólnoty, swego kościoła. Oni bardzo kochali wspólnotę, w której czuli się jak rodzina. Siostry i bracia, to również dla nas bardzo ważne, że dla nas drogą formacji właśnie jest parafia. Może w tym nowym czasie, który wskazuje papież Franciszek, trzeba nam wszystkim nowej gorliwości, nam, kapłanom, wam, siostry i bracia, żebyśmy te nasze parafie jakby popróbowali tak ustawiać, żeby to były właśnie takie wspólnoty, rodzina, kiedy sobie wzajemnie pomagamy, kiedy służymy, kiedy widzimy biedę i sobie po prostu pomagamy. Jeśli ta ziemia męczeńska wydała 12 powołań kapłańskich i powołania zakonne, to może tu w Pratulinie trzeba nam więcej modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie i za kapłanów. I oto w tym miejscu was, drodzy, proszę, coraz mniej jest powołań kapłańskich i zakonnych, również i w naszej diecezji. Trzeba więc modlitwy, ale również tej dobrej atmosfery wokół życia kapłańskiego, by też kapłanów wspierać. Taką drogą szli właśnie błogosławieni unici. I trzeci bardzo ważny wymiar wiary unitów to jest ten, że ich wiara nie tylko była na ustach, w złożonych rękach, ale ich wiara była po prostu w życiu miłością. Kiedy z domu został zabierany ojciec, cała wioska pomagała tej żonie, która zostawała ze swoimi dziećmi. Kiedy wydarzyła się jakaś bieda rodzinie, ludzie składali się, by kupić krowę czy konia, bo to były bardzo ważne dary dla nich. Jakaś solidarność. Dzisiaj, kochani, żyjemy w takich czasach, gdzie jakoś ogromnie funkcjonuje obojętność. Niedawno w pewnym dużym mieście zrobiono eksperyment. Młody człowiek leżał na chodniku. 15 minut czekał, aż ktoś na ruchliwym chodniku zatrzyma się i powie: przepraszam, czy panu coś tutaj się stało? 15 minut. To byli błogosławieni, byli ludźmi, którzy miłowali, którzy tę wiarę jakby przekuwali na codzienne słowo, wyciągnięcie ręki do zgody, na bycie przy tym, który cierpi. Niedawno przeglądałem historię unitów właśnie z początków tutaj ich obecności, a później, kiedy było już po męczeństwie. I co zrozumiałem? Że wielu z nich sobie pomagało, kiedy były kryzysy w rodzinach. Siostry i bracia, ileż dzisiaj na tym polu mamy my do zrobienia. Kiedy widzisz, że ktoś z twoich bliskich nadużywa alkoholu czy grzęźnie w jakimś innym nałogu, powiedz mu to w cztery oczy. Kiedy widzisz, że są dziwne relacje koleżeńskie, a ktoś żyje w małżeństwie, powiedz to w cztery oczy. To jest znak wiary, która wyraża się w miłość, która przechodzi poprzez miłość. Tego nam wszystkim potrzeba. Dziś Panu Bogu dziękujemy za dar naszych praojców, błogosławionych unitów. Modlimy się do nich o szczególne dary i łaski, ale chcemy od nich dzisiaj uczyć się postawy wiary, postawy posłuszeństwa Bogu, który chce dla mnie dobra, który widzi dalej, widzi więcej. Chcemy uczyć się od męczenników postawy wiary, która rodzi się w Kościele, we wspólnocie, przy swoim pasterzu. I chcemy uczyć się wiary, która wyraża się właśnie w konkretnej pomocy poprzez miłość. Ja żywo noszę pewien obraz człowieka, który miał bardzo trudną drogę w swoim życiu. Żył w małżeństwie, nie mieli dzieci, ale był to człowiek wielkiej modlitwy i pracy. Miał ławeczkę, jak każdy z nas w swoim kościele. Na tą ławeczkę przychodziło młode małżeństwo i w pewnym momencie ojciec, mąż, głowa tej rodziny zachorował. Leczenie, niedługo śmierć. Życie płynie dalej i jego żona zachorowała. Leczenie, umarła. Życie płynie dalej. On mówi: zostałem sam jak kołek. Na tą ławeczkę przychodzi młoda wdowa i dzieci i mówi: co ja mogę zrobić? Nie mam dzieci, nie mam rodziny. Część swoich pieniążków przeznaczał przez panią katechetkę na te dzieci. Rozeszły się drogi. Był na cmentarzu u swojej żony, był na cmentarzu u tych państwa, bo w pewnym momencie zmarła żona. Modli się i słyszy za sobą mocny głos. Odwraca się młoda siostra zakonna, która uśmiecha się do niego i mówi: to pan jest tym naszym sponsorem. Ja jestem tą małą dziewczynką, która siedziała tam na ławeczce. Mój brat jest lekarzem. Chciałem Panu bardzo podziękować za to, że Pan wspierał i wspiera moją rodzinę. I ten mężczyzna mówi tak, jakbym niebo zobaczył na ziemi. Jeśli warto było żyć, to właśnie po to, żeby choćby jedna osoba była szczęśliwsza właśnie przez moje życie. Kiedy odchodził z tego świata, rzesze ludzi go żegnało, ponieważ był to człowiek, który zapalił światło życia, sensu w życiu innych ludzi. Wiara działa przez miłość. Ta prawda będzie rozważana w kolejnym temacie. Ale siostry i bracia, może dzisiaj, kiedy będziemy się modlili do męczenników i w tej mszy świętej to czynimy, to właśnie może warto postanowić sobie, abyśmy po pierwsze nie wstydzili się czynić znaku Krzyża Świętego. Żebyśmy nie wstydzili się pozdrowić tych, którzy pracują tym znanym Szczęść Boże, czy kiedy widzimy się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest wyznawanie naszej wiary. Nie wstydźmy się. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy chrześcijanami. Bądźmy dumni. I prośmy też Boga, by właśnie takie piękne życie, tak jak perfumy, były w nas rozpoznawane. I to już ostatni obraz. Na pewnym lotnisku mała dziewczynka układa jabłka. Biegnący panowie tak się spieszą, że delikatnie potrącają stolik, jabłka się wywrócają. Dziewczynka nieudolnie zbiera te jabłka, ale jeden z tych panów podchodzi bliżej i pomaga zbierać. Dziewczynka jest niewidomą. Rodzice odeszli troszeczkę dalej i ta dziewczynka czuje człowieka, nie widzi go i mówi: a dlaczego mi pomagasz? Przecież się nie znamy. I dodaje jedno zdanie, które, drodzy, zostawiam jako życzenie dla was i dla wszystkich, którzy nas słuchają. I mówi: czy ty jesteś Chrystusem? Jakbym chciał, by moje słowa, moje oczy, moje czyny były dla ludzi, którzy mnie spotykają, takim potwierdzeniem. Czy ty jesteś Chrystusem? Tego wam i sobie życzę. Amen.